Teren wojskowy w radiu RMF24.
9 stycznia tego roku w obwód lwowski uderzyła tajemnicza rakieta, a tak naprawdę 6 bardzo szybkich obiektów i wtedy wszyscy ponownie usłyszeli o Oreszniku. Wcześniej w języku rosyjskim tak nazywała się Leszczyna, coś co dla mnie łasucha z natury kojarzy się tylko z przyjemnością, czyli czekoladą z orzechami laskowymi. Teraz Putin i kremlowska propaganda dba o to, by to słowo oznaczało coś o wiele bardziej złowrogiego. Oreśnik jest więc przedstawiany jako cudowna broń, swoista rosyjska Wunderwaffe, która Rosjanom pomoże nie tylko pokonać Ukrainę, ale być może również całą Europę. I po to jest właśnie teren wojskowy Radia RMF24, by takie rosyjskie groźby weryfikować. A trzeba to zrobić, bo Oreśnik to takie przysłowiowe strachy na lachy. Groźna broń, ale na pewno nie Wunderwaffe. Więc zaczynamy odczarowywanie. Mówiąc o Oreśniku w mediach, eksperci popełniają często kilka błędów. Najważniejsze jest to, że Rosjanie jak dotąd nie opublikowali żadnych zdjęć tego systemu. Ani samej rakiety, ani też jej wyrzutni. Wszystko to, co słyszycie o Oreśniku, w tym to, co ja teraz mówię, to więc wynik analizy, a nie konkretnych danych ujawnionych przez Rosjan. Przy czym niewątpliwie najwięcej do powiedzenia mają Ukraińcy, którzy skrupulatnie wyzbierali szczątki tego, co w nich uderzyło, jak również znają system uzbrojenia Pionier, który działał w bardzo podobny sposób, tylko że kilkadziesiąt lat temu. Dużym uproszczeniem jest także mówienie, że w Ukrainę uderzyła rakieta Oreśnik. W rzeczywistości to, co można było zobaczyć na filmach zarejestrowanych kamerami przemysłowymi, pokazuje jedynie końcową fazę ataku, wykonaną może przez 1/5 całej rakiety, czyli 6 głowic bojowych umieszczonych w przedniej części pocisku. Reszta miała za zadanie jedynie wynieść te głowice w przestrzeń kosmiczną i je tam uwolnić. Dużym uproszczeniem jest także twierdzenie, że Oreśnik jest rakietą hipersoniczną, pomimo że rzeczywiście porusza się z prędkością 5-krotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Rozumując w ten sposób, do rakiet hipersonicznych należałoby bowiem zaliczyć również wszystkie rakiety kosmiczne, w tym także polską rakietę Bursztyn, która 3 lipca 2024 roku wyleciała na wysokość 104 km. By jakiś obiekt wyszedł bowiem poza atmosferę, musi zostać rozpędzony do tzw. pierwszej prędkości kosmicznej, czyli do 28 tysięcy km na godzinę. I z taką prędkością leciał też niedawno nasz kosmonauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. To w takim razie kiedy mamy do czynienia z bronią hipersoniczną? Do takiej klasyfikacji potrzebna jest nie tylko prędkość, 5-krotnie przewyższająca dźwięk, ale również odpowiedni tor lotu, niebalistyczny. Postaram się teraz wyjaśnić, dlaczego Rosjanie, mając tak cudowną broń, użyli jej tylko dwa razy, 21 listopada 2024 roku atakując Dniepr i 9 stycznia 2026 roku atakując infrastrukturę krytyczną pod Lwowem. I nie myślcie wcale, że przez skrupuły czy wyrzuty sumienia, bo na coś takiego u Putina raczej liczyć nie można. Bardziej chodzi o dostępność tej rakiety oraz o koszty jej wyprodukowania i użycia w porównaniu do osiągniętych efektów. A pieniądze są przez Rosjan liczone coraz bardziej skrupulatnie. Oczywiście cena samego Oreśnika nie jest znana, ale innego uzbrojenia już tak. Rosyjskie rakiety manewrujące kosztują więc do 2 milionów dolarów za sztukę, a taktyczna rakieta balistyczna Iskanderem do 3 milionów dolarów. Niestety, danych na temat tego, ile kosztują strategiczne rakiety balistyczne dalekiego i średniego zasięgu, już nie ma. Jako rakiety poruszające się w przestrzeni kosmicznej muszą one jednak kosztować o wiele więcej. Dlatego szacuje się, że Oreśnik może być droższy 8-10 razy od taktycznych rakiet Iskander. I tu nasuwa się od razu pytanie, co się bardziej opłaca? Wysłać jednego Oreśnika i atakować jeden cel 6 głowicami? Czy wysłać 6 kosztujących mniej rakiet Iskander, by zaatakować 6 celów? Problemem jest też odległość do celów. W Oreśniku płaci się tak drogo za zasięg. Tymczasem rakietę zdolną do dolecenia na odległość 6000 km trzeba wysyłać na Ukrainę leżącą 6-krotnie bliżej. Z wyrzutni, którą Rosjanie zbudowali na poligonie Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, jest bowiem 1550 km do Lwowa i tylko 790 km do Dniepru. Nawet dla Rosjan takie marnotrawstwo może być nie do przyjęcia. Ważna jest również skuteczność Oreśnika. Putin oczywiście przedstawia tą rakietę jako nową, zabójczą broń. Wiele jednak wskazuje, że jest to jeszcze jedna rosyjska prowizorka wykorzystująca to, co Rosjanie wcześniej opracowali i znaleźli w magazynach. I tu od razu zaznaczam, Ta moja ocena nie oznacza wcale lekceważenia oreśnika. Jest to naprawdę niebezpieczna broń, która przez swój zasięg może uderzyć praktycznie w każde miejsce w Europie. Rosjanie już nieraz przecież pokazywali, że ich broń, chociaż cięższa i większa, potrafi zrobić to, co wyrafinowane zachodnie uzbrojenie. Oreśnik nie jest jednak na pewno rakietą nową i z tym zgadza się większość ekspertów. Spór trwa tylko o określenie, co było bazą dla tego pocisku. Pentagon po ataku na Dniepr ocenił, że Oreśnik powstał w oparciu o nową rakietę Rubież, której projekt zarzucono około 10 lat temu. Ukraińcy uważają, że Oreśnik jest swoistą reinkarnacją dwustopniowej rakiety balistycznej Pionier, wykorzystywanej w Związku Radzieckim i wycofanej w 1991 roku. Potwierdzają to zresztą szczątki głowic Oreśnika, w których znaleziono m.in. radzieckie lampy i żyroskopy. Niestety, to działa, chociaż nie tak skutecznie, jak to przedstawia Władimir Putin. Odpowiemy sobie teraz na pytanie, czy jest to rzeczywiście broń skuteczna. I tak, i nie. Ona jest straszna propagandowo, ponieważ może przenosić głowice atomowe. Rosjanie pokazują więc nam w realu, co mogliby nam zrobić, gdyby chcieli. Jako broń konwencjonalna Oreśnik się jednak nie sprawdza, a Rosjanie mają o wiele skuteczniejsze i tańsze systemy uzbrojenia. Dlaczego? Już wyjaśniam. Zadaniem rakiety nośnej Oreśnika jest wyniesienie w kosmos 6 głowic bojowych, z których każda waży prawdopodobnie około 150 kg. One nie mają w środku ładunku wybuchowego, a efekt niszczący na Ziemi jest wynikiem ich energii kinetycznej, wynikającej z ogromnej hipersonicznej prędkości. Jeżeli chcecie sprawdzić, o co tu realnie chodzi, to zrzućcie młotek na swój samochód z wysokości 10 cm i z 3 piętra, a potem porównajcie szkody. Swoją drogą, tego eksperymentu nie polecam. Jak się jednak okazuje, w rzeczywistości ta energia głowicy lecącej z kosmosu nie jest wcale taka duża, bo odpowiada skutkom użycia ładunku 50 kg trotylu. Mniej niż przenosi setki razy tańszy droń kamikaze Shahid, a podobnie jak mała rosyjska bomba lotnicza FAB-100. Największym problemem Oreśnika jest jednak jego celność. Separacja głowic balistycznych od rakiety nośnej następuje bowiem jeszcze w przestrzeni kosmicznej, na wysokości kilkuset kilometrów. I potem, lecąc własnymi trajektoriami, głowice te trafiają w cel z dokładnością szacowaną przez Ukraińców około 300 metrów. Gdyby głowica przenosiła ładunek nuklearny o mocy 300 kiloton, nie ma to większego znaczenia. Jednak przy uderzeniu kinetycznym jest to ważne, bo w takim przypadku trzeba już trafić dokładnie, a Oreśnik tego po prostu nie robi. Całą tą analizę można oczywiście krytykować, bo rzeczywiście opiera się na szacunkach. Jednak jakiś powód musi być, że Rosjanie tak rzadko korzystają z oreśników. I jeszcze jedno. Nie dajcie sobie wmówić, że na Zachodzie nie ma broni zdolnej do zwalczania oreśnika. Same głowice można zwalczać posiadanymi już przez polskie siły zbrojne rakietami PAK-3 MSI systemu Patriot oraz rakietami Aster-30 systemu SAMP-T, wykorzystywanego na razie przez Francję, Włochy, a w przyszłości przez Danię. Z zastrzeżeniem, że wcześniej trzeba do tego przeprogramować systemy wykrywania i naprowadzania. Trzeba to zrobić, ponieważ polskie wojsko z założenia nie zakładało zwalczania głowic rakiet balistycznych. Rakieta Oreśnik pokazuje, że niestety ten rodzaj celów powinien nas również interesować i to na poważnie. Problemem pozostaje zwalczanie jeszcze nierozczłonkowanych rakiet nośnych Oreśnik w kosmosie, ale i tu, jako NATO, nie jesteśmy bezbronni. Nadają się bowiem do tego pociski SM-3 umieszczone w amerykańskiej bazie w Rydzikowie w Polsce i na amerykańskich niszczycielach typu Arleigh Burke, które na co dzień stacjonują w hiszpańskiej bazie Rota, ale często bywają w Gdyni. Nadają się do tego również rakiety izraelskiego systemu Arrow-3 uruchomionego przed kilkoma dniami w Niemczech. Mam teraz nadzieję, że po tych wyjaśnieniach udało mi się Was trochę uspokoić. By jednak równowaga nastrojów została zachowana, to opowiem, co z wojskowego punktu widzenia powinno nas niepokoić w planach przejęcia przez Donalda Trumpa duńskiej Grenlandii. I od razu zastrzegam, obecny amerykański prezydent bardzo mocno wprowadza nas w błąd, tłumacząc, że potrzebuje Grenlandii ze względów bezpieczeństwa, albo by ją chronić przed Chińczykami i Rosjanami, albo by się zabezpieczyć przed ewentualnym atakiem na północy na Stany Zjednoczone. Oczywiście Rosjanie oraz Chińczycy cały czas demonstrują swoją obecność na Oceanie Arktycznym, głównie wysyłając tam okręty, jednak nigdy nie pojawiła się jakakolwiek wzmianka, że robią to, by zająć Grenlandię. Dlaczego? Bo to jest technicznie niewykonalne. Oczywiście jest możliwe skryte wysadzenie nawet kilkuset rosyjskich czy chińskich żołnierzy, na przykład ukrytych na cywilnym kontenerowcu. Jednak po tym krótkotrwałym sukcesie nie byłoby już żadnych szans, ze względu na odległość od Rosji czy Chin, by do takiego oddziału desantowego dosłać jakieś wsparcie. I to zarówno drogomorską, jak i lotniczą. Przewaga NATO w powietrzu jest bowiem ogromna, a na dojście morzem nie pozwoliłby o wiele silniejsze natowskie siły morskie. Z kolei natychmiastowe udzielenie zbrojnego wsparcia dla Grenlandii ze strony Kanady, Danii i Stanów Zjednoczonych byłoby już bardzo łatwe. A ta reakcja by była, ponieważ ewentualny atak na duńską Grenlandię byłby przecież atakiem na całe NATO. Donald Trump nie może też tłumaczyć swoich zamiarów potrzebą wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w tamtym regionie świata. Dlaczego? Bo amerykańscy żołnierze są już obecni na tej wyspie i to od ponad 80 lat. Zgodnie z umową zawartą w zdaniu w 1941 roku rząd Stanów Zjednoczonych za zapewnienie bezpieczeństwa wojskowego Grenlandii dostał bowiem prawo do wysyłania tam swoich żołnierzy, jak również do budowy tam potrzebnej do tego infrastruktury. W czasie II wojny światowej było to konieczne, ponieważ Hitler po zajęciu Danii próbował przejąć również Grenlandię. Pomimo, że ten powód już minął, to jednak Duńczycy nie wyrzucają Amerykanów, a nawet zachęcają ich do zwiększenia liczby swoich żołnierzy, ale pod dwoma warunkami. Mają oni stacjonować tylko w wydzielonych bazach, nad którymi ma dodatkowo powiewać duńska flaga. I tu wyjaśnijmy. Amerykanie na Grenlandii mieli dwie bazy. W północno-zachodniej części tej wyspy jest to baza sił kosmicznych Pitufik, wcześniej znana jako Thule. Natomiast 240 km na wschód od Pitufik była druga baza Camp Century, ukryta pod lodem. Dlaczego była? Ponieważ Amerykanie ją opuścili w 1967 roku z powodu nadmiernego optymizmu. Budując korytarze w lodzie, zakładano bowiem, że ruch lodowca będzie wolniejszy. A tu się okazało, że to, co było proste, nagle zaczęło się szybko krzywić. Grenlandczycy jednak bardzo by chcieli, by Amerykanie tam wrócili, chociażby po to, by po sobie posprzątali. I nie chodzi tu wcale o pozostawione na miejscu materiały budowlane, stal, drewno, ale przede wszystkim o pozostawione tam paliwo, ponad 200 tysięcy litrów oraz radioaktywne odpady. Amerykanie zabrali bowiem reaktor atomowy, który w latach 60. zasilał całą bazę, ale śmieci po tym reaktorze porzucili. Czy w takim razie ostatnia amerykańska baza na Grenlandii Pitufik jest potrzebna? Bardzo. Dlaczego? Ponieważ grenlandzka baza Pitufik jest ważnym elementem strategicznego systemu obrony całej Ameryki Północnej przed atakiem rakiet balistycznych, w tym również oreszników. I tu ponownie wracam do wyjaśnienia, dlaczego oreśnik, nawet tylko z głowicami konwencjonalnymi, jest tak niebezpieczny z punktu widzenia całego systemu bezpieczeństwa. Jest to bowiem rakieta balistyczna wychodząca w kosmos, która dla amerykańskiego systemu ostrzegania przed atakiem atomowym jest tak samo widoczna, jak rosyjskie międzykontynentalne rakiety balistyczne, takie jak Jars czy Buława z głowicami atomowymi. I to właśnie dlatego Rosjanie pół godziny przed wystrzeleniem oreśnika w kierunku Ukrainy poinformowali Amerykanów, gdzie ta rakieta leci i że nie ma na niej głowic nuklearnych. Bez tego system ostrzegania Stanów Zjednoczonych mógłby bowiem wszcząć alarm i postawić w gotowości amerykańskie siły atomowe. I tu dochodzimy do Grenlandii, ponieważ na tej wyspie Amerykanie umieścili wielki radar, który ma ostrzegać właśnie przed pojawieniem się tego rodzaju zagrożenia, a więc również oreśników. Od razu wyjaśniam, normalna stacja radiolokacyjna kojarzy Wam się z paraboliczną anteną zrobioną z czegoś w rodzaju siatki, dodatkowo która się obraca. W Pitufik postawiono tak naprawdę kilkupiętrowy budynek, który na dwóch pochylonych ścianach ma wbudowane ogromne, nieruchome i płaskie anteny. Składają się one z bardzo wielu takich samych modułów nadawczo-odbiorczych, których wiązki po połączeniu dają bardzo dużą moc sygnału, pozwalającą wykrywać cele na odległości ponad 5000 km, w tym poza atmosferą. Ta zasada pracy została wykorzystana m.in. w latarkach, które najczęściej nie mają już jednej żarówki, ale kilka lub kilkanaście diod LED, które razem dają duży strumień światła, a pojedynczo mały. Problem w tłumaczeniu Trumpa jest w tym, że Dania nie ma nic przeciwko temu radarowi ani bazie. Tym bardziej, że Pitufik ma również bardzo potrzebny Grenlandii wyasfaltowany pas startowy o długości ponad 3 km, czyli dłuższy niż na przykład my mamy w Modlinie. To sami Amerykanie ograniczyli liczebność tej bazy. Obecnie obsługuje ją około 600 amerykańskich żołnierzy, 15 razy mniej niż przebywało na Grenlandii w latach 50., gdy była tam baza bombowców strategicznych. Powód takiego ograniczenia był prosty. Koszty operacyjne. Są one nawet 10-krotnie wyższe niż w innych lotniczych bazach amerykańskich. Do Pitufik po prostu trzeba wszystko dowieźć, a energia elektryczna pozyskiwana jest tylko z generatorów zasilanych drogim paliwem lotniczym. Jeżeli więc Trumpowi nie może chodzić o bezpieczeństwo, to może o bogactwa naturalne. Raport amerykańskiej służby geologicznej miał na przykład wskazywać, że na Grenlandii występują aż 43 z 50 minerałów uznanych przez Stany Zjednoczone za krytyczne. Ale co z tego? Obecnie 80% powierzchni tej wyspy zajmuje lądolód. Oczywiście na zbadanej części Grenlandii znaleziono pokłady żelaza, miedzi, tytanu, uranu, platyny i złota. Jednak od znalezienia do wydobycia jest długa droga. Trump tłumaczy, że konkurowanie z Chinami w wyścigu technologicznym byłoby łatwiejsze po uzyskaniu dostępu do grenlandzkich bogactw naturalnych, w tym minerałów ziem rzadkich. Ale na Grenlandii nie ma przemysłu potrzebnego do ich rafinacji. Takiego przemysłu nie ma też w USA. Media amerykańskie wskazują na przykład, że prawie wszystkie minerały ziem rzadkich wydobywane z amerykańskich kopalń są wysyłane do Chin w celu przetworzenia. Co więc z tego, że coś zostanie wydobyte na Grenlandii, jeżeli i tak to coś trzeba będzie wysłać do chińskich firm? Dodatkowo grenlandzki rząd już od kilkudziesięciu lat zabiegał o amerykańskie inwestycje. Nie trzeba więc zajmować Grenlandii, by uczciwie korzystać z jej złóż dla dobra Grenlandczyków. Rzeczywistym powodem, dla którego Donald Trump chce zająć Grenlandię, są prawdopodobnie jego wybujałe ego i ocean arktyczny. Ego, ponieważ Donald Trump prawdopodobnie marzy, by na 250-lecie Stanów Zjednoczonych powierzchnia tego państwa powiększyła się o ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych. I to byłoby dzieło Donalda Trumpa. Dodatkowo chodzi o udział w podziale Arktyki. Trump jest zafascynowany Władimirem Putinem i prawdopodobnie, podobnie jak on, traktuje Arktykę jak coś w rodzaju tortu. Według Rosjan ten tort będzie już można niedługo podzielić, wycinając ćwiartki z wierzchołkiem w miejscu bieguna północnego. W podziale tego tortu metodą Putina Trump obecnie dostałby tylko 1/14 kręgu arktycznego. Dzięki Alasce dostałby więcej. Dodatkowo Alaska leży aż 2700 km od bieguna północnego. Najbliżej bieguna, bo 770 km jest oczywiście Grenlandia. Najgorszy w tym wszystkim jest jednak sposób, w jaki Donald Trump neguje prawa Danii do tej wyspy. Twierdzi on bowiem, że nie można tego prawa nadawać tylko dlatego, że jakiś statek przypłynął tam kilkaset lat temu. I tak Trump zanegował dotychczasowy sposób podziału świata, poddając wątpliwość przynależność wielu innych wysp na całej Ziemi. Zagrożona jest na przykład norweska wyspa Jan Mayen, która leży na Atlantyku bliżej Grenlandii niż Norwegii. Niepokoi także to, że w odniesieniu do Grenlandii Trump zamierza działać, jak on to powiedział, po dobroci, albo w sposób bardziej zdecydowany. To zielone światło dla Chin, które roszczą sobie prawa do spornych wysp na morzach wschodniochińskim i południowochińskim. A ofiarami takiej wypowiedzi Trumpa mogą być m.in. Japonia, Tajwan, Malezja, Filipiny i Wietnam. Można mieć tylko nadzieję, że ta zapowiedź wojny o wyspy skończy się tym samym, jak zapowiedź Donalda Trumpa, że zakończy wojnę na Ukrainie w ciągu jednego dnia, czyli fiaskiem. Będziemy teraz rozmawiali o Iranie, w którym dzieje się coś bardzo groźnego. W wytłumaczeniu, czym to się może skończyć z punktu widzenia wojskowego, pomoże nam nasz gość, którym jest profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, ponieważ wiem, że od kilku dni był pan mocno wykorzystywany przez media, w tym w radiu RMF FM. Ja bym jednak chciał nieco inaczej porozmawiać o Iranie, bardziej militarnie, no bo jesteśmy w programie Teren Wojskowy. Panie profesorze, zacznijmy od wskazania winnych. Protestanci są atakowani i zabijani, a jednocześnie niektórzy liderzy religijni zgadzają się z częścią żądań i niby z protestującymi. Kto w takim razie w Iranie po wojskowemu dowodzi? Decyduje o użyciu broni przeciwko protestującym i kto strzela? Czy to armia, rząd, strażnicy rewolucji, duchowni? Kto?
No tak naprawdę, jeśli już bierzemy pod uwagę samą pacyfikację tych protestów i bardzo brutalny sposób, w jaki służby porządkowe, ale też członkowie różnych, no właśnie, czy to jest otwarte pytanie, czy to formacji wojskowych, czy nie tylko, w ten sposób, w jaki oni podchodzą do protestujących, no tak naprawdę nie możemy się tylko domyślać i ponad wszelką wątpliwość ta autoryzacja jest ze strony otoczenia najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. Duży rozdźwięk w tej chwili między najwyższym przywódcą a rządem, tak, na czele którego stoi prezydent. To może być trochę mylące, no ale to jest specyfika irańskiego systemu politycznego. No prezydent nie jest tam pierwszą osobą w tym państwie. Tam pierwszą osobą jest najwyższy przywódca. Jest w tej chwili teraz rzeczywiście bardzo duży rozdźwięk. Nie jesteśmy w stanie oczywiście, panie rektorze, stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, jak ten rozłam wewnątrz reżimu w tej chwili przebiega i wygląda, natomiast on na pewno istnieje. To widać chociażby po wypowiedziach publicznych prezydenta, który, no nawet można, tak to zostało zresztą odebrane w takim jednym ze swoich przemówień, ale także wpisów, powiedział, że Irańczycy mają prawo wychodzić na ulicę i on zachęca do tego, przy czym tam niby wynikało z tego, że zachęca zwolenników reżimu do okazania, zamanifestowania poparcia dla władz, ale jednocześnie niektórzy odczytali to, że w jakimś sensie między wierszami on zbratał się, czy próbował zbratać się z protestującymi, no i niejako też zostawić sobie furtkę na polityczną przyszłość w Iranie. No zresztą rzeczywiście prezydent Pezeszkian od momentu, kiedy objął urząd, rzeczywiście był taką osobą, która raczej tonowała nastroje i to jest człowiek, który no, nie jest zwolennikiem radykalnych rozwiązań. Natomiast no, problem polega na tym, że jednak resorty siłowe są obsadzone przez osoby bardzo radykalne i tutaj już żadnych negocjacji nie ma. No, także
no właśnie, ale panie profesorze, bo sam pan przypomniał 5 dni temu że słowa ostatniego szacha Iranu, który w 1978 roku, tuż przed swoim upadkiem, powiedział w telewizji, że jest razem z protestującymi i słyszy głosy rewolucji. To samo, co obecnie mówią irańscy przywódcy religijni, a nawet rząd. Tak, czy to rzeczywiście tak. Nie pokazuje, że w Iranie może powtórzyć się 78 rok?
No, to bardzo dobre porównanie, panie dyrektorze, bo rzeczywiście tak było i moment, w którym, no, wtedy wówczas minęło już prawie 7 miesięcy protestów. Te protesty trwały przez cały 1978 rok i faktycznie po ponad pół roku Szach wystąpił w telewizji i takim łamiącym się głosem powiedział, to usłyszałem głos waszej rewolucji. Tak naprawdę on użył tego słowa publicznie, tak, użył tego słowa rewolucja. Takie słowo nie padło z ust Alego Chameneiego w ubiegłą sobotę, tak, kiedy miał takie przemówienie do, nazwijmy to, do narodu. No, wspominał o tym, że ludzie mają prawo protestować, że są problemy. Natomiast no, absolutnie zniechęcał do wychodzenia na ulicę jakichkolwiek innych działań, co zrozumiałe. Natomiast no, można było to tak odczytać, że w pewnym sensie on niejako no, starał się tak postawić po stronie wówczas jeszcze tych protestujących, że rozumie ich żądania i one zostaną w taki czy inny sposób w miarę możliwości zaspokojone. No, przypomnijmy tylko, rzeczywiście ten moment, o którym mówił pan redaktor, czyli moment, w którym szach Iranu w tym 78 roku stanął no, to po stronie protestujących, to był pójść do trumny, bo to odczytano jako oznakę absolutnej słabości i tego, że tak naprawdę on ugiął się przed protestami. No, obecnie myślę, że to nie tylko chodzi o tą taką warstwę deklaratywną, co kto mówi z reprezentujących rząd, tylko że w odróżnieniu od tych poprzednich fal protestów, bo protesty nie są niczym nowym w Iranie, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedyś te fale się powtarzały co 10 lat, takie duże. Natomiast w tej chwili od roku 2018 praktycznie co 2-3 lata mamy dużą falę protestów. Ta jest rzeczywiście, jeśli chodzi o skalę, chociaż też tego nie jesteśmy w stanie do końca ocenić, bo to też zwracam uwagę na to, że no i jedna i druga strona próbuje manipulować tutaj i danymi, i obrazami. To nic nowego we współczesnym świecie, także no, trzeba być bardzo ostrożnym.
Panie profesorze, ale właśnie, bo tych podobieństw do tego, co było 57 lat temu, w 78 roku, jest więcej, bo w 78 roku taką czarę goryczy przelało zabicie 60 demonstrantów. Teraz miało podobno nawet zginąć 12 tysięcy osób. Czy uważa pan, że Iran też może bezkarnie zrobić swoją masakrę, taką jaką zrobili Chińczycy na Placu Niebieskiego Spokoju w Pekinie, gdzie rozjechano czołgami 10 tysięcy ludzi? Czy to jest w ogóle w dzisiejszych czasach możliwe?
No, na pewno wszyscy się uczą z doświadczeń i to taki trochę paradoks też od historii, ale obecnie rządzący, Ali Chamenei przecież doskonale pamięta czasy rewolucji, bo brał w niej udział. Więc pamięć tamtych dni i doświadczeń myślę, że w dużej mierze wpływa na proces decyzyjny, na decyzje, jakie są podejmowane. I to na przykład, w czym szukano przyczyn upadku szacha, tego, że on ostatecznie dysponując armią, kontrolując resorty siłowe, że on przegrał rewolucję, uwaga, ten argument główny na rzecz tego, że szach przegrał tę rywalizację z protestującymi w 78, był taki, że nie podejmował zbyt radykalnych, czyli nie wykorzystywał wojska i sił porządkowych, służb w sposób no, wystarczająco radykalny, tak, i zdecydowany w stosunku do protestujących. No, czytając między wierszami, że krótko mówiąc, nie strzelano więcej i częściej i że powinni zacząć to robić wówczas, tak? Niektórzy doradcy wojskowi twierdzili, że ta pacyfikacja brutalna powinna się rozpocząć wcześniej, żeby zniechęcić ludzi do i wystraszyć, tak? Zniechęcić do protestowania. I oczywiście z moralnego punktu widzenia ocena takiej postawy może być tylko jedna, natomiast z takiego taktycznego punktu widzenia, no, miało to sens, tak? I zresztą doradcy amerykańscy, nomen omen, był wtedy też w ten proces zaangażowany już świętej pamięci Zbigniew Brzeziński, no, były sprzeczne sygnały z Waszyngtonu, takie, że no, uderzcie z całą mocą w protestujących, a z drugiej strony otoczenie prezydenta Cartera i tutaj ten prymat praw człowieka, zniechęcanie do tego typu działań. Także no, myślę, że pamięć tamtych dni i tamtych doświadczeń w dużej mierze wpływa na postawę decydentów, w tym Alego Chameneiego, i na takie przekonanie, że tylko radykalne, bardzo brutalne działania zniechęcą ludzi do protestowania.
Panie profesorze, jaką w tym wszystkim, co się dzieje teraz w Iranie, rolę pełni armia? Był pan w Iranie i zna pan osobiście wielu Irańczyków. Co ma dla nich większe znaczenie? Armia irańska czy Korpus Strażników Rewolucji? I co ma w rzeczywistości większą siłę?
No rzeczywiście, mamy takie rozdwojenie trochę jaźni, bo z jednej strony regularna armia, z drugiej strony Korpus Strażników Rewolucji. I tak jak pan redaktor wspomniał, no, można się zastanawiać tak naprawdę, kto za co odpowiada. To oczywiście jest dosyć jasno wytłumaczone i konstytucyjnie, i w różnych innych aktach prawnych, tak, kto za co odpowiada, za jaki poziom bezpieczeństwa, za jakie warstwy bezpieczeństwa. Natomiast to, co jest tutaj najistotniejsze, po co utworzono Korpus Strażników Rewolucji? No, Korpus Strażników Rewolucji powstał w dużej mierze dlatego, że ówczesne władze na początku rewolucji, krótko po zwycięstwie rewolucji, nie ufały absolutnie głównodowodzącym armiom. Czyli uważano, że są to osoby z nominacji, osoby, które no, były bardzo blisko szacha, będą mu oddane. Zresztą przez długi czas obawiano się kontrrewolucji, kontruderzenia ze strony armii. Zresztą taka próba nawet była. Także nie ufano absolutnie oficerom, wielu z nich zdegradowano, bądź też, no, mówiąc wprost, wyeliminowano fizycznie. Natomiast no, efektem tego jest to, że mamy takie rozdwojenie jaźni, czyli z jednej strony armia, z drugiej strony Korpus Strażników Rewolucji. Oni urośli jeszcze bardziej w siłę w trakcie wojny iracko-irańskiej. I tak naprawdę wtedy właśnie Korpus Strażników Rewolucji wypracował sobie taką pozycję. W społeczeństwie irańskim cieszyli się no, członkowie korpusu bardzo, bardzo dużym szacunkiem, bo oni niejednokrotnie rzeczywiście dokonywali tak z wojskowego punktu widzenia niemożliwego i z przysłowiowymi gołymi rękoma rzucali się na te irackie czołgi. Także no, takich oczywiście opowieści, które no, często są też tak naprawdę legendami bitewnymi, a nie faktami, no ale one funkcjonują gdzieś tam w społeczeństwie. Więc oni w latach 80., początek lat 90. byli przede wszystkim kojarzeni jako ta formacja, która obroniła Iran, Irańczyków przed agresją iracką.
Panie profesorze, ale czy dzisiaj, 90... czy tak dzisiaj właśnie, bo my jesteśmy w takiej sytuacji, że nie możemy za bardzo zrozumieć tej sytuacji, jak takiego połączenia między armią a Korpusem Strażników Rewolucji. Czy może według pana dojść do takiej sytuacji, że armia przeciwstawi się strażnikom rewolucji, stojąc obok protestujących, jak było w 78 roku, i dojdzie do wybuchu krwawej wojny domowej w Iranie?
Jest to niestety bardzo możliwy scenariusz, dlatego właśnie chciałem o tym wspomnieć, że korpus, i to jest w nazwie, Korpus Strażników Rewolucji to są osoby, to jest formacja, która stoi na straży porządku konstytucyjnego, na straży Islamskiej Republiki. Czyli to są osoby, które składają przysięgę, że będą bronić tego systemu, tego określonego porządku prawnego. Natomiast oczywiście podobną przysięgę składają żołnierze regularnych formacji w armii, ale tutaj ten poziom takiego zaangażowania i szkolenia ideologicznego jest o wiele niższy, uposażenia są mniejsze, uzbrojenie, które jest przekazywane, to zresztą celowa polityka od wielu lat, to formacja Strażników Rewolucji dostaje najnowocześniejszy sprzęt, praktycznie bez ograniczeń. W przypadku armii jest to dozowane. No, armia ma po prostu też inne zadanie. Natomiast zgadzam się z panem redaktorem i teraz jest to taki scenariusz, który jest bardzo mocno dyskutowany. Moim zdaniem nawet jakakolwiek próba zewnętrznej ingerencji w postaci ataku z powietrza, jak się domyślam, czy to przez Stany Zjednoczone, czy Izraela na jakieś wybrane obiekty Strażników Rewolucji w Iranie, nie przychyli tak naprawdę szali na stronę protestujących, to tylko wzmocni narrację oficjalną reżimu o tym, że te protesty są inspirowane z zewnątrz i to jest spisek międzynarodowy, a nie jakaś wewnętrzna, oddolna inicjatywa obywateli irańskich. Także to jest ta kwestia. Natomiast jest ten scenariusz, moim zdaniem, bardzo, bardzo prawdopodobny, że dojdzie do buntu wewnętrznego w armii i część oficerów może przejść na stronę protestujących, no bo w końcu oni też są częścią tego społeczeństwa i to też ich bliscy giną podczas tych protestów, więc to jest bardzo ważny czynnik i może dojść do takiego scenariusza syryjskiego, w którym powstanie coś na kształt wolnej armii Syrii, jeśli doszłoby do takiego rozłamu w armii, bądź też armia stanie przeciwko strażnikom rewolucji. Wtedy mielibyśmy rzeczywiście taki najgorszy możliwy scenariusz, troszeczkę przypominający też na większą oczywiście skalę, ale przypominający realia rewolucji rumuńskiej z grudnia 1989 roku i tu porównałbym Korpus Strażników Rewolucji do w dużej mierze do ówczesnego rumuńskiego Securitate.
A panie profesorze, a jaka jest siła młodych ludzi w Iranie? No bo nam się często kojarzą te zamieszki, znaczy na początku one były wywołane przez kupców, później jednak to młodzi ludzie wyszli na ulicę. Czy w tych starciach pomoże to, że w obu tych irańskich uniwersytetach, niewielu ludzi to wie, ale tam podobno, tam prawdopodobnie studiuje ponad 2 miliony studentów w Teheranie. Czy jednak przewaga zwolenników ajatolaków jest zbyt duża, by ci młodzi ludzie mogli coś zmienić?
To w tej chwili te protesty wyróżnia to, że biorą w nich udział różne osoby, naprawdę w różnym wieku, od dzieci po osoby bardzo, bardzo zaawansowane wiekowo, osoby starsze, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Także jest to pewnego rodzaju nowum. No i przedstawiciele też różnych zawodów, różnych grup społecznych. Także w tym znaczeniu są to masowe protesty. Oczywiście my na tych zdjęciach, które gdzieś tam się udaje przesłać, filmikach, widzimy głównie młodych ludzi.
Bo oni robią te zdjęcia.
Tak, ale też często właśnie na nich występują w takich działaniach takich ofensywnych, bo to też trzeba wyraźnie powiedzieć. My w tym, to co odróżnia te fale protestów od poprzednich, to stopień brutalności z jednej i z drugiej strony, bo to też musimy tutaj, panie redaktorze, obiektywnie powiedzieć. No, to jest też tak, oczywiście gdzieś ta frustracja, złość jest wyładowywana i tak jak kiedyś było to mniej więcej tam, powiedzmy, utrzymywane pod kontrolą, tak teraz myślę, że społeczne, to jest pewnego rodzaju nowość, jest społeczne przyzwolenie społeczeństwa irańskiego, znaczącej części społeczeństwa, na użycie przemocy wobec funkcjonariuszy czy różne osoby związane z aparatem państwowym. Przedtem nie było takich, tam ktoś ginął na przykład w wyniku zamieszek w takiej walce wręcz, gdzieś w jakichś przepychankach, strzelaninach, natomiast teraz jest to punktowo, to są ataki na domy, tak, to jest też pewnego rodzaju nowość, są informacje na ten temat, że protestujący oznakowują domy na przykład oficerów Korpusów Strażników Rewolucji, osób związanych z policją, no i dokonują takich punktowych ataków na te domy, na członków rodzin i tak dalej. Także to jest nowość i ten poziom brutalizacji, radykalności z obu stron, przede wszystkim oczywiście ze strony reżimu, ale także protestujących, sprawia, że dochodzimy do momentu, w którym ktoś te rywalizacje musi wygrać. Tutaj powrót do normalności będzie i utrzymania status quo sprzed protestów będzie bardzo, bardzo trudny. Nie wiem, czy to jest jeszcze w ogóle możliwe.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Był z nami profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję wam również, nasi słuchacze, za dzisiaj. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense 24 i zapraszam za tydzień na kolejny teren wojskowy Radia RMF 24, w którym spróbujemy zgadnąć, na co nasze siły zbrojne, a właściwie cała Polska, chce przeznaczyć ponad 47 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Safe. Bo jak na razie to wszystko jest jedną wielką niewiadomą i mam nadzieję, że na świecie nie wydarzy się coś takiego, co nam w tych planach znowu przeszkodzi. A więc do usłyszenia!